Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, tym razem z jarmarku, gdzie tłumy kupują przed świątami. A my zajmiemy się na początku trudnymi problemami. Problemami, no, bardzo bolesnymi nawet. Jest ze mną pan Paweł Krzysztofiak, który działa w ramach wspólnoty anonimowych alkoholików, szefuje nawet fundacji i te sprawy zajmują pana, panie Adamie, bardzo, panie Pawle, przepraszam, panie Pawle od dawna. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o wasze działania? Wy jesteście organizacją społeczną, nie macie dotacji, musicie sami zdobywać pieniądze. Jak pan widzi rozwój? Czy dobrze się dzieje, czy coraz trudniej? Bo to jest problem niesłychanie istotny, ważny, bolesny, trudny, który w Polsce, tak jak przynajmniej oglądamy, rozwija się, ale w złym kierunku. Coraz więcej tej wódki na rynku, coraz bardziej łatwo dostępna, po 2, po 4 złote kieliszki na ulicy, całe dobowe sprzedawanie. Można z tym walczyć?
Znaczy, my nie jesteśmy też organizacją, która jest powołana do tego, żeby walczyć. Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w Stanach Zjednoczonych właśnie dlatego, że jeden, a później dwóch, kilkoro następnych ludzi nie wiedziało, co zrobić, żeby przestać pić. Bo właśnie ta choroba, bo alkoholizm to choroba, no zapędziła ich w taki stan, w takie miejsce, że oni po prostu nie widzieli sensu życia. W zasadzie można powiedzieć, że już wegetowali. My sądzimy, że wspólnotę w dużej mierze odnosimy się do Boga, więc jakby tutaj Bóg też miał ogromne znaczenie. Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, bo tak się go określa też we wspólnocie. Ale ta wspólnota od 1935 roku ze Stanów Zjednoczonych rozniosła się na cały świat. Dzisiaj jest w ponad 180 krajach, w Polsce również. W Polsce już prawie 45 lat. Za 2 lata, za 1,5 roku będziemy obchodzić 45-lecie w Katowicach. I my w zasadzie jesteśmy tą organizacją, która już pomaga wszystkim tym, którzy w jakiś sposób doszli do ściany i już nie widzą dla siebie ratunku. I taka jest prawda. Czyli mówiąc krótko, osiągnęli swoje dno. Natomiast też
dużo jest takich ludzi.
No jest wielu. To znaczy jest wielu, którzy osiągnęli swoje dno. Do nas trafia jakiś tam znikomy procent. Może jeden, może więcej. Natomiast zostaje na trwale bardzo mało ludzi.
A w liczbach jak to wygląda?
Nie prowadzimy statystyk, ale więc tak, ciężko nam. Ale tak jak kiedyś mówiłem, że na przykład na 10 osób, które się zgłaszają na leczenie, jednej udaje się przestać, a z tych, co się jednej udaje przestać na 10, trwale jednej, więc to ten procent jest bardzo nieduży. My w tej chwili przygotowujemy się, zrobiliśmy takie, zgodnie zresztą z naszą zasadą, badania mające nam pokazać, czy i gdzie i w jakich obszarach możemy pomagać, ponieważ my zajmujemy się pomocą poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją, bo w zasadzie wiemy, co się z nami działo, kiedy piliśmy i wiemy, co zrobić, żeby przestać pić i żeby sobie pomóc. I tym się dzielimy. Natomiast no, też widzimy, co się dzieje na zewnątrz i współpracujemy bardzo poważnie i bardzo mocno ze wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób mają do czynienia z alkoholizmem i alkoholikami, czy osobami uzależnionymi, więc to też jest takie dosyć ciekawe, że zajmujemy się swoją dziedziną, ale współpracujemy z innymi. No, moja obecność chociażby tutaj jest też dowodem na to, że żeby mówić o tym, że jest sposób, czy że jest rozwiązanie, jak je nazywamy, czyli alkoholizm to jest choroba, która faktycznie jest chorobą nieuleczalną i śmiertelną, niezawinioną przez alkoholika, choć to wcale nie znaczy, że rzeczy, które on robił, są jakby usprawiedliwione, to jakby zupełnie dwie różne rzeczy. Natomiast no niestety obserwujemy, i to pokazują też nasze nie tyle badania, ile obserwacje, że do AA przychodzą coraz młodsi ludzie. I to jest dla nas przerażające w tym sensie, że no ten alkohol dotyka coraz młodszych ludzi. I mówi się, niektórzy mówią o nadużywaniu alkoholu przez młodzież, ale nie można używać takiego sformułowania, ponieważ samo używanie alkoholu przez młodzież już jest nadużyciem, w związku z tym samo używanie jest złe. No ale też i niestety z duchem czasu idziemy wszyscy, kobiety też jakby wchodzą w te role coraz bardziej męskie, kiedyś przypisane, i niestety tutaj też coraz więcej kobiet się uzależnia i też przychodzi coraz więcej kobiet. Na szczęście też do AA przychodzi coraz więcej kobiet, czyli szuka pomocy. Więc problem jest bardzo poważny i myślę, że jak nieraz obserwuję ludzi, którzy opowiadają o piciu, to mają wrażenie, że takich ludzi jak ja to jest tam margines, nic nieznaczący. Natomiast my wiemy, że szkodliwie pijących ludzi w Polsce jest 3-4 miliony, więc to jest dużo jak na taką populację.
10%.
No właśnie, to jest dosyć sporo.
A z czego to się bierze? Czy to jakiś wpływ ma nadmierna w ogóle reklama alkoholu? Piwa?
No tutaj ja znów jakby dla mnie ta rola jest o tyle niewdzięczna, że ja jako dyrektor fundacji, która zajmuje się pomaganiem, w zasadzie nie mam stanowiska i też nie zajmujemy się jako wspólnota tymi sprawami, czyli tym, jak się sprzedaje alkohol, gdzie się sprzedaje alkohol, w jaki sposób. Bo tak jak mówię, no my nie jesteśmy od tego. Niemniej jednak wydaje się, że powszechność alkoholu jest tak ogromna, że no ja byłem w paru miejscach na świecie i chyba nie ma takiego kraju, gdzie by z taką łatwością można było kupić piwo, wino, wódkę, kiedy się chce i w zasadzie gdzie się chce. No dość powiedzieć, że obok mojego domu są 3 sklepy. Kiedy piłem, to ich tam nie było, bo ja jestem alkoholikiem też trzeźwiejącym, a teraz są w promieniu 150 metrów 3 sklepy alkohol 24H, które też robią inne ciekawe rzeczy, jak na przykład przyjmują paczki kurierskie, robią inne rzeczy, że stają się takimi miejscami, w których można przyjść, kupić, wypić, na dworze oczywiście, bo nie ma innej możliwości. Więc powszechność mnie przeraża trochę. Dzisiaj miałem taką refleksję, że bardziej potrzebne do życia jest lekarstwo niż alkohol, ale gdybyśmy się zastanowili, ile na dzielnicy poszczególnej, dzielnicy Warszawy jest sklepów nocnych, czyli w ilu miejscach ja mogę kupić piwo w nocy, a w ilu leki, to pewnie no, by się okazało, jedna że ten stosunek rzeka. Jest właśnie przerażający.
A ta sprawa dotycząca właśnie młodzieży, to ci klienci nocni, ci klienci tacy, To przede wszystkim właśnie jest taka jakaś zabawowa młodzież, która gdzieś tam wychodzi z lokalu, potem jeszcze się tam dopija. I druga sprawa, taka skandaliczna w ogóle, na tych głównych ulicach, arteriach miasta, na przykład Warszawie, Nowy Świat, wystawione są ogłoszenia 2 zł, kieliszek 2 zł, 4 zł. Tego nigdy nie było. To się teraz wykombinowano i ktoś na tym zarabia. No i co z tym dalej? Czy do pana zgłaszają się na przykład ludzie typu posłowie, senatorzy, którzy powinni się troszczyć o nas zbyt z pytaniami, jak i gdzie i o ile można by zaradzić, bronić, nie udostępniać? Czy w ogóle ma pan jakieś zainteresowanie ze strony takich decydentów miejskich, radnych, posłów tymi sprawami? Odczuwa pan to?
Znaczy, jeśli chodzi o miejskich urzędników, to nie, bo ja wbrew pozorom nie mam z nimi do czynienia aż tak bardzo. Natomiast mam do czynienia z parlamentarzystami, dlatego że pierwszy raz w historii parlamentu w Polsce kilka lat temu pani poseł Małgorzata Zwiercan doprowadziła do sytuacji, w której powołano nie komisję, ale zespół do spraw uzależnień. I ja bywam często na posiedzeniach tego zespołu. I tam są ludzie, którzy się zajmują tą problematyką zawodowo. Bo tak jak mówię, ja się tym zajmuję, w zasadzie ja pracuję jako dyrektor, natomiast generalnie jako wspólnota zajmujemy się tym na zasadzie wolontariatu, czyli społecznie. I muszę przyznać, że jest w Polsce wielu ludzi, którym bardzo zależy na tym, żeby coś z tym zrobić. I to nie na zasadzie coś po prostu, cokolwiek, tylko żeby zrobić coś, co spowoduje, że nasze społeczeństwo przestanie kojarzyć imprezę z piciem, a zacznie kojarzyć może z innymi rzeczami, albo może nie tak bardzo, szczególnie właśnie dzieci i młodzież. No bo jeśli dzisiaj rodzic kupuje dziecku szampana bezalkoholowego i mówi, przecież to jest niewinne, bo to jest bez alkoholu, to jednak nie wie, czy też nie zdaje sobie sprawy, że dziecko zakoduje fakt, że to jest szampan. Jak będzie starsze, to dziecko już sobie kupi szampan alkoholowy, bo dla niego szampan będzie czymś dobrym, bo dlaczego miałby być złym? Przecież jest czymś, co służy, nie wiem, jest niezbędne do tego, żeby obchodzić urodziny, prawda? To nic złego tak naprawdę. Natomiast ten zespół parlamentarny, no tam jest wśród tego zespołu dużo ludzi, którzy się zajmują problematyką, chociażby szefostwo Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy też posłowie, którym, czy też urzędnicy różnych firm, czy instytucji, którym leży na sercu to. Natomiast no, wszyscy pewnie wiemy, że lobby alkoholowe jest bardzo silne z tego, co ja się tam dowiedziałem. I też nie mnie to oceniać, ponieważ ja jestem, nie jestem urzędnikiem, natomiast wydaje się, że to jest bardzo taka walka, tak jak AA nie walczy z alkoholem, bo ja próbowałem walczyć i przegrałem, więc nie walczymy, natomiast bardziej uczymy się tolerancji i akceptacji świata, jaki jest, bo alkoholik musi to zaakceptować, żeby żyć. Natomiast no, jako człowiek, jako obywatel, jako ojciec, chociaż moje dzieci są dorosłe, no patrzę na niektóre rzeczy z przerażeniem i bardzo się cieszę, że one stają się, no, w jakiś sposób ktoś podnosi tę problematykę.
Proszę pana, a jak to się odbywa? Bo pan ma do czynienia z wieloma terapeutami, ma pan z własne metody. Jak to się odbywa, jeśli chodzi już technicznie, ta rozmowa, perswazja? No, odnoszę wrażenie, że łagodność, przekonanie, to są takie jakieś motywy. Ale jak, czy mógłby pan zdradzić trochę kulis? Jak wy to robicie?
No, przede wszystkim spotykamy się na meetingach. To są spotkania anonimowych alkoholików, które my określamy jako meeting AA. I na tym meetingu przychodzą, to są grupy samopomocowe, które są oczywiście zgodnie z tym, co mówię, anonimowe, czyli jesteśmy wspólnotą anonimowych alkoholików. I tam każdy może przyjść, każdy, kto czuje, że ma problem, ewentualnie kto może w jakikolwiek sposób szukać pomocy i ewentualnie utożsamić się z tym, co tam się dzieje. Jest wiele spotkań, a człowiek, który przychodzi na takie spotkanie, nic nie musi. W rozumieniu nie musi spełniać żadnych wymogów, legitymować się. On wchodzi, siada i siedzi, ewentualnie mówi, że ma problem i szuka pomocy. I wtedy wielu alkoholików, którzy są na tym spotkaniu, rozmawiają z nim lub przekazują mu swoją wiedzę na ten temat, co się z nimi stało. Najczęściej jest to tak, że my dzisiaj tak naprawdę nie wiemy. Dlatego zachęcamy ludzi, żeby przychodzili na meetingi, żeby poświęcili chociaż chwilę sobie i przyszli na kilka meetingów, bo moje doświadczenie mówi, że nigdy nie wiadomo kto, kiedy, w jaki sposób, jakim zdaniem, czy nawet słowem potrafi spowodować, że alkoholik zatrzyma się i stwierdzi, kurczę, no coś chyba tutaj nie działa, coś muszę z tym zrobić. Ja tak miałem. Ja przyszedłem do wspólnoty i dla mnie wspólnota nie była wspólnotą. Ja chciałem iść na terapię i nauczyć się pić jak normalny człowiek, bo zawsze żona mi mówiła, że piję jak nienormalny, a inni ludzie normalnie piją, więc pomyślałem sobie, że się nauczę. I dopiero na meetingu spotkałem chłopaka, który tak opowiadał o sobie, a nie pił 5 lat, że on mnie zafascynował. On miał w sobie coś, czego ja nigdy nie miałem, a całe życie pragnąłem. Ja dzisiaj to nazywam pogodą ducha, zresztą nie tylko ja, czyli takim wewnętrznym spokojem, takim reakcją ze światem, której ja nigdy nie miałem, a zawsze chciałem. I to mnie zafascynowało i zostałem, a później jak zostałem, to zacząłem się przyglądać temu, jak to działa. I w ten sposób my mamy taką dewizę, że AA działa nie przez reklamowanie, tylko przez przyciąganie, czyli własna postawa, sposób, moje przemyślenia. I najśmieszniejsze jest to, że jak przychodzą ludzie pierwszy raz, to mówią, no jak słyszałem, to tu wszyscy tacy mądrzy, wszyscy tak ładnie mówią, a później się dowiadują, że mówią dlatego, że są trzeźwi, bo nie są żadnymi erudytami, bo to zwykli ludzie, sprzedawcy, sprzątacze, rzemieślnicy, biznesmeni, politycy, pisarze, więc to nie ma znaczenia, prawda leży gdzie indziej, po prostu są zniewoleni przez alkohol i nie potrafią tego robić. W momencie, kiedy przychodzą do AA, kiedy potrafią się z tego zniewolenia uwolnić, to zupełnie jakby objawiają tą swoją prawdziwą stronę, którą zawsze mieli, a która gdzieś była ukryta. Bo tak działa alkohol. On jakby zabija wszystko to, co dobre w człowieku, a w momencie, kiedy mamy na to wpływ, a przychodzi taki moment, kiedy już nie mamy na to wpływu. Najpierw pijemy, bo chcemy, a później pijemy, bo musimy. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, tutaj zachowujemy twarz, że jest wszystko ok, mamy wszystko pod kontrolą, I kiedy alkoholik mówi, że ma wszystko pod kontrolą, to właśnie tę kontrolę utracił, czyli nie ma nic pod kontrolą. Robi wszystko dobrze, dopóki się nie napije. Jak się napije, wszystko inne jest nieważne. I dlatego to jest choroba. A było pierwszą taką wspólnotą, która wymyśliła, znaczy pierwszą tak powszechną, tak zwane grupy samopomocowe. Dzisiaj w naszym świecie bardzo powszechna pomoc. Dzisiaj grupy samopomocowe mają wszystkie dziedziny życia, które gdzieś spotykają się z jakimiś problemami, czy to medycznymi, czy różnymi innymi. Po prostu są to grupy wsparcia, bo jest powszechnie wiadomo, już dzisiaj psychologia i ludzie o tym powszechnie mówią, że jeśli jest dwie, trzy osoby, które mają to samo doświadczenie, to one się świetnie rozumieją i potrafią sobie pomóc. I mało tego, dzięki temu potrafią pomóc innym, którzy mają taki sam problem, a nie wiedzą, co z tym zrobić. Nie? Czy to na przykład kobiety po operacji piersi, wiemy, że są takie bardzo duża wspólnota Amazonek, czy też na przykład mój tata był chory na Alzheimera, to wiem, że są takie grupy rodzin, którzy się wspierają, bo oni podpowiadają sobie, jak żyć, co z tym robić, jak z taką osobą funkcjonować, jak samemu z tym funkcjonować. A jest dokładnie takie i na tym to polega. Wielu niestety nie zostaje. Wielu ludzi przychodzi, patrzy, nie podobają im się zasady, bo tam jakieś jednak są. Przede wszystkim każdy mówi o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Nie teoretyzuje, nie krytykuje, ani nie ocenia innych. A ja pamiętam, że ja mogłem dużo mówić, szczególnie o innych. To byłem bardzo dobry w to. Natomiast o sobie niekoniecznie, bo ja w zasadzie nie bardzo miałem co o sobie powiedzieć. No i nie każdemu się to podoba. Jest też dużo mowy o Bogu, ponieważ w krokach jest bardzo dużo odniesień do Boga. Do Boga jako istoty wyższej, która tylko Bóg może pomóc alkoholikowi.
W krokach,
które są programem, tak, które są programem zdrowienia, a tych kroków jest 12. Więc to jest taki bardzo, powiedziałbym, duchowy program, duchowa wspólnota, ale nie święta, jak to mówią. Chociaż nie, w zasadzie mamy takie powiedzenie, że to jest święta wspólnota dla nieświętych ludzi. Nie? I to jest prawda też, że coś w tym jest. Ale potrzeba czasu, potrzeba też wytrwałości. Wspólnota uczy pokory, uczy takiego zgody na rzeczywistość, zgody na to, co nas otacza. Dlatego ja na przykład przez wiele lat miałem problem z oglądaniem telewizji polityki, bo ja mam taką przypadłość, że jak włączę dziennik i ktoś mi się nie podoba, to zaczynam rozmawiać z telewizorem i nie radziłem sobie przez kilka lat, to po prostu przestałem to oglądać. Nie dlatego, że się tym nie interesuje, tylko mnie to szkodzi, czyli jakby umiem dzisiaj wybierać to, co jest dla mnie dobre. Mało tego, umiem rezygnować z wielu rzeczy, jeśli one są niedobre dla innych, na przykład dla mojej rodziny, czy dla moich przyjaciół, czy dla moich... Jeśli na przykład kłócę się z kolegą, a nie chcę i widzę, że on nie ustępuje, to ja ustąpię. Dlatego, że ja nie chcę na przykład zrobić sobie z przyjaciela wroga, tylko dlatego...
Konflikty.
Tak, więc to jest jakby zupełnie inne życie i dlatego nieraz słyszę, że o, kiedyś byłeś taki, a teraz jesteś inny. Tak naprawdę jestem taki sam, tylko mam inne priorytety. To troszkę jakby inaczej wygląda.
Pierwsze to jest zdecydować i przekroczyć ten próg spotkania, a drugie to jest znaleźć odpowiednią osobę, która trafi. A te porady fachowców, no bardzo dużo jest ludzi, którzy no zarabiają na tym, terapeuci. Tam się przychodzi, tam się płaci. Jakoś to pan mógłby ocenić? Czy...
No, ocenić nie, no bo tak jak mówię, nie moją rolą jest ocenić, że nie chcę, to nie moja sprawa. Ja byłem na terapii, która mnie bardzo pomogła i darmowej terapii, ale ja znam całe mnóstwo ludzi. No to dochodzi do takiego paradoksu swego rodzaju, że chyba to dotyczy ludzi w ogóle. Generalnie nie chodzi o alkoholików, że są ludzie, którzy uważają, że jak zapłacą, to jest lepsze. Z mojego doświadczenia wynika, że tak nie jest. Co wcale nie znaczy, że te, za które zapłacą, są złe. Nieprawda. Myślę, że tych poradni jest bardzo dużo, bo tak jak pan powiedział, to jest też pewnego rodzaju sposób dla wielu ludzi na życie. Można jednocześnie pomagać i jakby czerpać z tego korzyści, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli wykonywać swoją pracę, mówiąc krótko. Są początki AA były takie, że było mało, nie było kogoś takiego jak terapia, bo terapia powstała dopiero w latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych, kiedy AA, kiedy alkoholizm zakwalifikowano jako chorobę. Natomiast Natomiast kiedy powstały poradnie, no to też alkoholików wielu zaczęło być terapeutami, ale nie ma w tym niczego złego. Wielu z nich robi fantastyczną robotę i wielu z nich kieruje do wspólnoty anonimowych alkoholików, więc ta współpraca jest dobra.
Jest dobra. Panie Pawle, przed świętami jesteśmy. To jest trudny problem, ale ważny problem, dlatego pomyślałem sobie, że nie będę właśnie mimo tego specjalnego okresu unikał, ale chciałbym z Panem jeszcze porozmawiać w przyszłości, bo jest kilka takich spraw technicznych, może Pan by pomógł, może Pan byłby takim terapeutą dla tysięcy poprzez mikrofony i głośniki. Bardzo Panu dziękuję, życzę Panu wszystkiego najlepszego na święta. I no, jestem trochę taki wzruszony tą rozmową, ponieważ bardzo osobiście Pan ją potraktował i to mnie trochę zaskoczyło, ale oczywiście cieszę się z tego bardzo, ponieważ tylko chyba tą metodą można trafić do drugiego człowieka.
No tak działa, ja również dziękuję bardzo. Ja zawsze mówię, że każdą możliwość mogę wykorzystać. Ja chciałbym tylko powiedzieć i słuchaczom i wszystkim, że jeśli spotkacie Państwo na swojej drodze człowieka, który ma problem z alkoholem, który powszechnie jest uważany za pijaka, menela czy jakiegoś takiego człowieka, to choć nie tylko dlatego, że są święta, ale w ogóle postarajcie się popatrzeć na tego człowieka jak na człowieka, a nie jak na takiego menela.
I jak na człowieka.
Wielu tych ludzi, dla wielu z nich święta są tak. Dla wielu z nich święta są bardzo trudnym czasem. Tak. Bo oni mieli, czy mają rodziny, nie mają z nimi kontaktów. To jest bardzo trudny i ciężki czas dla nich. Więc bardzo tak proszę o życzliwość i o to, żeby... I też proszę mówić, że jest zawsze szansa. Któż wie, być może któryś z nich gdzieś tam zaskoczy, jak ja
uda się.
Tak, dziękuję bardzo.
Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję Panu. Halo? A proszę Państwa, teraz trochę zmienię nastrój, co
tam
nie znaczy...
Zakłóca.
Coś zakłóca? Pan
jakiś
senator...
Głosy,
tak, panie senatorze.
Ja nie bardzo słyszę.
Aha, teraz pan...
Tyle są jakieś głosy cały czas.
Panie senatorze, i postaram się trochę jestem na jarmarku Radia Wnet, gdzie są kupujący towary spożywcze, przedświąteczne. Dlatego jest tak dużo ludzi, co nas tutaj cieszy. To jest inicjatywa Krzysztofa Skowrońskiego od dłuższego czasu i to się fantastycznie rozwija. Ale pan mnie w tej chwili nie będzie musiał słuchać, tylko ja będę pana słuchał. Ja tylko powiem, o co mi chodzi. Pan w tej chwili idzie prawdopodobnie ulicą 10 lutego, piękną gdyńską ulicą prowadzącą od dworca w kierunku morza, skweru Kościuszki, i chciałem pana zapytać, ponieważ jest decyzja już przyjęcia planu przestrzennego zabudowy terenu śródmieścia Gdyni, fantastycznej Gdyni z dwudziestolecia, w rejonie banku, czyli tam na lewo idąc od dworca za bankiem jest teren przynależny do tegoż banku, ogród zabytkowy, ważny, i tam ma powstać 8-piętrowy, no jak na to miejsce, drapacz chmur. Co pan na to?
W ramach ochrony krajobrazu i całego kompleksu miejskiego Gdyni byłoby to działanie kryminogenne moim zdaniem, bo ochrona urbanistycznej części starej Gdyni jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza w stulecie odzyskania niepodległości. Jest to urbanistyczny obszar, który powinien być chroniony jako całość, zwłaszcza to skrzyżowanie 10 lutego z 3 maja, gdzie są najważniejsze nowoczesne obiekty Gdyni, prezentujące jej odrębność w ramach urbanistyki, architektury urbanistycznej i planowania przestrzennego II Rzeczpospolitej. Stąd wydaje mi się, że zasadny jest wniosek i należy apelować do wszystkich, którym Gdynia leży na sercu i którzy identyfikują się z najlepszymi tradycjami II Rzeczypospolitej, należy przede wszystkim uruchomić wniosek, aby to Śródmieście Gdyni wpisać do ochrony krajobrazu miejskiego podlegającego tożsamości materialnej i niematerialnej naszej tradycji II Rzeczypospolitej i niepodległości.
Panie senatorze, bardzo dziękuję za tą fachową, prawniczą poradę. Oby z niej skorzystano, a skądinąd wiemy, że w Gdyni jest prezydent, jest 4 wiceprezydentów, w tym jedna pani. Może Rada Miasta, może inni ludzie ockną się i jeszcze jest pora, żeby zatrzymać ten obłędny pomysł, który no, dewastuje jednak taką piękną ulicę.
Pora jest, należy się zwrócić do pana posła, który często go widuje również w innych sprawach i pani poseł Milewczyk, Arciszewski Milewczyk o złożenie wniosku parlamentarnego do, o ochronę konserwatorsko Śródmieścia Gdyni. Jest niedaleko dworca z ich inicjatywy specjalny pomnik wypędzonym przez okupanta niemieckiego mieszkańcom Gdyni, a ważniejsze jest dzisiaj jeszcze ochronienie tego kompleksu krajobrazowego, architektonicznego, tego skrzyżowania 10 lutego z 3 maja i całego przebiegu tej trasy. Apeluję do pani Arciszewskiej-Milewczyk i pana posła, który w tej chwili godnie reprezentuje Gdynię w ramach Zjednoczonej Prawicy i do wszystkich gdynian o wywieranie presji na Radę Gdyni i na posłów miasta Gdyni i na senatora miasta Gdyni o zrealizowanie tego wniosku w stosunku do konserwatora zabytków wojewódzkiego i miejskiego i zwłaszcza Rady Miasta Gdyni.
Dziękuję bardzo. Będziemy wracali do sprawy. Jak pan będzie już w Warszawie, bardzo chętnie zaprosimy i liczymy na konkretną pomoc i mądre słowa fachową.
Pozdrawiam i szczęśliwego Triduum i radości z Zmartwychwstania Pańskiego. Życzę wszystkim słuchaczom Radia Wnet i tym, którzy są na jarmarku przede wszystkim, a również panu redaktorowi.
Dziękuję
Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i życzymy panu, bo pan trafił w tej chwili do swojego źródła, tam do Gdyni, do Władysławowa i tam pan jest. Także bardzo, bardzo wszystkiego szczęśliwych świąt, dobrych, zdrowych i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Proszę państwa, mam jeszcze dalej ochotę kontynuować sprawy morskie, sprawy również gdyńskie pośrednio, ale może dalej, wypłyniemy w morze. A cóż my tam w tym Bałtyku mamy? Niektórzy mówią, że płytkie morze. Nie, to morze jest tam pod Szwecją bardzo głęboko i to morze przecina już jeden taki rura groźna, która się nazywa Nord Stream 1, a szykuje się Nord Stream 2. Tak. Nie wiadomo, czy to się uda Niemcom i Rosjanom zbudować, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo ta pierwsza rura już zagrodziła wielkim statkom wejście do Świnoujścia, do Szczecina. Jest położona zbyt płytko, trzeba te statki odlichtowywać, czyli część ładunku wywalać na barki. No to jest straszne dla Polski. Jak do tego można było dopuścić? A druga sprawa, teraz wychodząca na wierzch, to jest znana od lat, to jest iperyt. I ten iperyt, te wielkie, ogromne, różne złoża, wręcz złoża, rzucone beczki z iperytem przez Niemców, którzy to produkowali w bardzo dużych ilościach. Iperyt, który Niemcy użyli już w I wojnie światowej przeciwko Francuzom i który był zabroniony potem, bo to straszny gaz, gaz musztardowy, który powoduje zniszczenie człowieka, powolne niszczenie. To jest w Bałtyku. 2 tygodnie temu rozmawiałem z Jerzym Janczukowiczem, inżynierem, szefem płetwonurków klubu rekin z Politechniki Gdańskiej, który około 50 lat już nurkuje tam, zna to wszystko i mówił o tych złożach. A dzisiaj chciałbym porozmawiać ze specjalistą od spraw iperytu między innymi, doktorem chemii, panem Janem Przybylskim z Wrocławia. I zdaje się, że udało nam się połączyć. Czy pan, panie doktorze, mnie słyszy?
Tak, dzień dobry, słyszę. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, proszę nam powiedzieć fachowo, bo pan się od lat zajmuje tym śmiercionośnym gazem musztardowym. Co to jest?
No, to w zasadzie jest to dość prosty, skromny związek. To składa się z 4 atomów węgla, 8 atomów wodoru, 2 chloru wisiarki. Bardzo prosta struktura, prosty wzór. No niestety związek ten ma bardzo silne właściwości wiodące i ogólnotrujące. No i dlatego był wykorzystywany w czasie pierwszej wojny światowej. No i później też z chwilami.
No i teraz jakie są skutki? Jakie są skutki użycia i zetknięcia się z iperytem?
Przede wszystkim bardzo silne oparzenia powierzchniowe, nekroza tkanek. No, związek ten też niestety rozpuszcza się dobrze w tłuszczach, wnika do organizmu i powoduje ogólne zatrucie.
Czy wy chemicy, którzy się tym interesujecie, wiecie o tym zagrożeniu na dnie Bałtyku?
Tak, problem jest był dość szeroko w ostatnich latach, około 20 badany. Ustalono mniej więcej, korzystając z dokumentów i badań namorskiego złoża tych gazów. No, wykupiono około 100 tysięcy ton amunicji chemicznej, która zawiera mniej więcej 15 tysięcy ton środków trujących, właściwych. To są przeważnie pociski artyleryjskie z różnymi skorupami. I wśród tych 15 tysięcy ton iperyt stanowi około 40%.
Proszę pana, panie doktorze, czy zniszczenie tego, po pierwsze wydobycie, potem zniszczenie dziś jest proste, łatwe? Bo powiedział pan, że jest prosto uzyskać ten, czyli jest to strzelenie niebezpieczne. Ale czy również...
Wydobycie w zasadzie jest nierealne, jak się wydaje.
Tak?
Wszyscy eksperci przestrzegają przed próbami ruszania tego. Niech on tam sobie, że tak powiem, spoczywa. No są koncepcje różne neutralizacji. Znaczy, powiem tak, że samo zatapianie było jakoś tam przemyślane. Po prostu chodziło o to, że alternatywami dla zniszczenia gazu w ten sposób było albo jego spalenie, albo zakopanie w składowiskach jakichś na lądzie. Uznano w latach 40., że no, można sobie z nim poradzić. Nastąpi powolny rozpad substancji. Neutralizacja, prawda, ona sobie zniknie w środowisku. No niestety okazało się to nierealne. No, iperyt w tym morzu owszem się powoli rozkłada,
tak.
Ale tworzy to z powodu rozkładu coś w rodzaju pancerza, który uniemożliwia rozpuszczanie się go. No i iperyt w wodzie sam w sobie, żeby go roztworzyć, to by hydrolizował i rozłożył się do substancji nieszkodliwych. No niestety tak się nie dzieje. Tworzą się przez to te meduzy.
Czyli jeśli osłony zawierające rodzaj beczek metalowe zostaną przeżarte, to wszystko wypłynie.
No będzie wypływało niestety. No, eksperci różnią się odnośnie do oceny skutków. Jedni twierdzą, że nastąpi katastrofa straszliwa, inni, że jednak nie, że to będą ewentualnie skażenia lokalne. No i są koncepcje na przykład takie, żeby te złoża pocisków czymś zalać. Betonem, polimerem. Inne są takie, żeby zrzucić na nie substancje, które przyspieszą rozkład.
Dobrze, ale to jest małe morze i to morze jest własnością, zarządza nim kilka krajów. Czy któryś z tych krajów coś robi w kierunku tej neutralizacji, w kierunku pozbycia?
Nie, takie rzeczy się nie dzieją.
Nic
się
nie dzieje.
Prowadzone są badania, no i prewencja.
50 lat już, tak? 60 lat prawie.
Niestety. A jeszcze trzeba dodać, że towarzysze radzieccy dołożyli nam w latach 80. późnych inne pamiątki ciekawe.
No właśnie, ale jeszcze wracając do tej, no to tak, to jeszcze może porozmawiamy, ale teraz chciałbym się skupić na tym imperycie. Jeżeli ta rura trafi na przypadkowo na jakieś takie większe składowisko, a te składowiska sięgają kilkunastu ton, czy ona może rozwalić to, te beczki, te pojemniki?
To znaczy, mogą spowodować prace hydrotechniczne. Czyli maszyny, które tam będą działać, bardzo prawdopodobne jest to, że one to przeorają, spowodują wypływ tej substancji. Naruszenie pojemników, no i skażenie.
Czy panowie chemicy, czy chemicy w ogóle byli pytani inżynierów budujących Nord Stream, planujących Nord Stream o tę sprawę? Czy pan się zetknął gdzieś w literaturze?
Znaczy, to jest w zasadzie, no wiedza jest powszechna. Prace są opublikowane, no jeżeli ktoś chce wiedzieć, to wie, co tam się dzieje i co grozi. No więc po prostu można uznać, że informacje są na ten temat.
Informacje techniczne są, teraz trzeba tak zwanej woli politycznej.
Decyzja właśnie inwestora i polityków tutaj decyduje o wszystkim.
Panie doktorze, dziękuję panu za fachowe informacje. Mogę tylko podsumować, że jednak jest to groźne, że jest to niebezpieczne i że nic się w tej sprawie nie dzieje, prawda?
No niestety, nic.
Dziękuję serdecznie, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego.
Świąt dziękuję również.
Rodzinnych i wrocławskich, pięknego miasta i będę jeszcze do pana dzwonił. Będziemy się starali do tej sprawy wracać. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Dziękuję i nawzajem. Do widzenia.
Pan doktor Jan Przybylski był rozmówcą telefonicznym z nami. A proszę Państwa, teraz to ja ryzykuję życie i śmierć. A proszę Państwa, dlatego, ponieważ zwariowałem kompletnie i postanowiłem zrobić wywiad z osobą, która nie udziela wywiadów, natomiast jest bardzo aktywna wobec innych i zmusza różnych ludzi do tego, żeby opowiadali o sobie. No to może teraz pan, panie prezesie, redaktorze naczelny, twórcy Jarmarku, zresztą czego pan tam jeszcze nie wymyślił, gazetę, która już ma 45 numerów, właśnie dzisiaj patrzę tutaj w Kurier, w Net, radio, codziennie rano się pan zrywa, nie ma 4, o 5 rano, niesamowite, ja nie mógłbym tak. Co pan jeszcze chce zrobić? A może zacznijmy inaczej. Od czego to się wszystko zaczęło? Krzysztof Skowroński, bo nie powiedziałem. Chciałem, żeby zgadli. Może zgadną.
To wszystko się zaczęło. Ale co wszystko się zaczęło?
Dziennikarstwo, no bo to jest jakieś komplementarne. Chyba.
Tak. Wstałem dzisiaj, tak się trochę wykręcę od tej rozmowy, bo wstałem o 5 rano, o 6 rano przyjechaliśmy na jarmark, potem 4 godziny prawie audycji porannej i nie wiem, czy mam siłę teraz na zwierzenia, które i opowieść o całym swoim życiu, bo ale możemy spróbować, zaryzykować. To zaczęło się od redaktorze Stefanie. Zaczęło się wszystko, a w twoim życiu jak się zaczęło?
Przypadkiem, bo powiedziałem, że będę dziennikarzem, musiałem być konsekwentny.
A, no bo ty jesteś konsekwentny. U mnie też się zaczęło przypadkiem i dopiero po 3 miesiącach, kiedy myślałem, że przygoda dziennikarska będzie trwała króciutko i że wrócę do studiowania filozofii i już okazało się, że trwa 27 lat i już się do tego przyzwyczaiłem, że jestem dziennikarzem i nawet to polubiłem, bo dzięki temu, że człowiek jest dziennikarzem, może spotykać redaktora Stefana Truszczyńskiego, Nie, to jest przyjemne, dlatego że redaktor Stefan Truszczyński jest dziennikarzem doskonałym, a wszyscy inni mogliby się od redaktora Stefana Truszczyńskiego fachu dziennikarskiego uczyć. Ma Stefan Truszczyński, ma wszystkie zalety i dużą część wad, jeśli chodzi o zawód dziennikarza, ale zalety ma, jest w swojej dziennikarskiej pasji, dziennikarskiej pracy jest absolutnym wzorem, dlatego że zawsze aparat fotograficzny, zawsze otwarty na drugiego człowieka, zawsze rozglądający się po tym, co dzieje się na mieście, zawsze rozmawiający z ludźmi, otwarty na każdą opowieść, zainteresowany rzeczywiście do radia, przynoszący wiele do radia, ale to nie tylko do radia, teraz wyciąga aparat fotograficzny, ale przynoszący bardzo wiele informacji. Kiedyś była osoba, czyli była taka pani, która protestowała pod Ministerstwem Sprawiedliwości, bo wyrzucono ją z domu. Była
Urszula
bezdomna.
Rowińska z
I to było tak, że Stefan Truszczyński, koło niej przejeżdżało setki dziennikarzy, którzy jechali do polskiego parlamentu.
I ministrów.
I tylko Stefan Truszczyński, zatrzymał się przy tej pani i zapytał ją, a jaka jest pani opowieść? I nie zatrzymał się na tej jednej opowieści, tak jak dziennikarze często robią, że opowieść jest ciekawa, robimy program w telewizji, raz opowiadamy, zapominamy o sprawie, bo mamy następną ciekawą opowieść, ale konsekwentnie przez wiele miesięcy, nawet nie wiem, jak się zakończyła ta historia, ale...
No Gawłowski pójdzie do więzienia, ten wice Schetyna. Przecież to łobuz, to jest facet, który jest w tej chwili oskarżony o straszne rzeczy. No to on ją tam między innymi za pomocą różnych komorników gnębił. Ale to miało być o tobie, a nie o mnie, panie prezesie.
Ale o sobie opowiadać, no, dobrze, to, nie jest,
ja będę
to nie jest przygoda.
Ale mnie to interesuje.
O Stefanie, którego... Stefan Truszczyński wie to, co wiedzą wszyscy, którzy wiedzą, natomiast poza tym Stefan Truszczyński wie dużo więcej na temat tego, co działo się, nie wiem, w środowisku dziennikarskim od 1965
roku, kiedy ty się urodziłeś.
Tak, to wszystko obserwował, więc jak wymienia się jakieś nazwisko, to jeżeli to jest młode pokolenie, to wiemy, co robili jego rodzice, a jak rodzice, to też wiemy, co robili rodzice, bo to wszystko zapamiętał i kolekcję tych informacji ma Stefan Truszczyński. Kiedyś namawialiśmy Stefana Truszczyńskiego razem z Magdaleną Uchaniuk do tego, żeby udzielił wywiadu i opowiedział te wszystkie historie, które działy się w Polsce i nie tylko w Polsce, o tym, że zrobił filmy dokumentalne o polskich misjonarzach, że był na całym świecie, że był w czasie wojen, że nurkował, nurkował, skakał i podnosił ciężary, że budował wspólnie to właściwie wielki program, który nazywał się Turniej Miast. To było w latach 70., więc zna całą Polskę. I to jest Stefan Truszczyński. Ale... I o tobie powinna być opowieść.
Dziękuję bardzo, ale tutaj akurat mam fantastyczną okazję, bo ja chciałem tak lekko przejść przez życie, a potem przez Polskę. I właśnie pojawił się pan Lech Rustecki. I pamiętam, jak siedziałem przy radiu, słuchałem, bo było radio i oby było w końcu to radio do jasnej cholery, bo to już zaczyna oby. Być denerwujące. I pan Rustecki z panem Skowrońskim przemierzali Polskę od Helu do Częstochowy. I to wzbudziło we mnie taką zazdrość koszmarną i taki zachwyt. I to nie była taka wędrówka, byle wędrować. To była wędrówka, żeby pokazać, jak zniszczona jest Polska. Bo potem słyszałem tak, nie ma. Zrobili, zrąbali, wyrzucili dziesiątki, setki przedsiębiorstw na całej trasie. Świnoujście, Gorzów, Opole, Wrocławskie, potem wschodnia Polska. Panie Lechu, jak pan to zrobił?
Panowie redaktorowie to mają dobrze, bo słuchawki na uszach, a ja słyszę, ile pani płaci za wędliny, ile oscypek. Ja nie wiem, to już było tak dawno, że chyba nieprawda.
Nieprawda. Nieprawda, proszę pana, to jest nie w tym radiu, tak bym powiedział, bo jednak to, co ja na przykład bardzo cenię radio za jedną rzecz, mianowicie tak, staracie się o koncesję, staracie się, no musicie być grzeczni wobec tej władzy, no w miarę, ale jednak i coraz to Radio Wnet dokoła, a to węgiel z Krupińskiego, a to pani Antycyparowicz mówi, że pan premier nie ma racji, bo chce zniszczyć PiS i tak. Proszę bardzo, posłuchajcie tych wywiadów państwo. No więc teraz wracajmy do pańskiej roli. Wy w dwójkę przeszliście ile? 400, 500 kilometrów?
Ponad 500. Ja myślę, że było to możliwe tylko z Panem Bogiem. już nie wiem, kiedy to było, czy to był maj chyba, kiedy Krzysztof zaproponował mi, żebym towarzyszył mu w tej pielgrzymce. Do tej pory byłem 3 razy na pielgrzymce do Częstochowy z Warszawy, także to jest tam 200 z kawałkiem, także tak, a teraz 3 razy, tak, można powiedzieć, że 3 razy krótszej. Także powiedziałem, no mogę towarzyszyć, tylko też musisz mieć świadomość, że z pielgrzymkami to jest tak, że nie zawsze się dochodzi. I też musimy brać to pod uwagę. I rzeczywiście było to możliwe jedynie z Panem Bogiem, bo jakby się potoczyły sprawy inaczej, to możliwe, że już po trzecim dniu byśmy odpadli, jak nas pogoda... Był jeden taki dzień, kiedy padało non-stop, było zimno. I no, nie doszliśmy do końca. W końcu historia skończyła się tak, że dobry człowiek, którego spotkaliśmy po drodze, miał nas przenocować u siebie w domu, ale to się okazało niemożliwe, bo jego teść się nie zgodził, był świadkiem Jehowy i powiedział, że nie będzie przyjmował do domu takich ludzi. Także my wytrwale szliśmy dalej.
Nocą?
W jednej wsi nawet pokłóciłem się z redaktorem Skowrońskim, bo on chciał jechać, a my nie możemy jechać, bo się pochorujemy, już nie dojdziemy do końca. No ale w końcu właśnie opatrzność zadziałała i ten człowiek nas znalazł gdzieś tam między polami, między jedną wsią a drugą, już było ciemno. My chyba kończyliśmy mówić różaniec i powiedział, przywiózł nam kawę, powiedział, wsiadajcie, a my już nie stawialiśmy się, tylko wsiedliśmy i zawiózł nas. Jak zobaczyliśmy, jaki jeszcze kawał drogi przed nami, to stwierdziliśmy, że rzeczywiście chyba byśmy nie doszli. A wtedy jeszcze był jakiś mecz, bo to były Mistrzostwa Świata, tak? Czy Europy, Świata. I nie udało się go obejrzeć. To był początek dopiero.
Na opatrzność dobrze liczyć i rzeczywiście pomaga.
Trzymaliśmy
to, ale trochę trzeba pomóc.
W arkuszu kalkulacyjnym wpisywaliśmy codziennie, ile przeszliśmy, ile jeszcze zostało, jaka jest średnia liczba kilometrów i czy dojdziemy do Częstochowy i do Krakowa na czas na papierze. Także dzięki temu, że były 2 odcinki na rowerze, bo inaczej byśmy nie zdążyli.
Na rowerze też trzeba pedałować, machać nogami. Natomiast to nie jest motor. Natomiast jak to było z takim jednym wspomnieniem, może by się pan podzielił? Bardzo ciekawych ludzi, że się spotykali, bo te wędrówki Radia Wnet wzdłuż miast, wzdłuż tych zniszczonych przemysłowych obiektów, to jedno, a wyście szli takimi polami, między małymi wioskami byliście, poznawaliście różnych ludzi, którzy nigdy nie trafiają do eteru.
To co mi teraz przychodzi od razu do głowy, to była historia, gdy doszliśmy do jednej z wsi. Tam przenocowali nas gospodarze, tacy bogaci gospodarze, którzy mieli wiele krów i potem gospodarz następnego dnia odwoził nas do kościoła na mszę i w samochodzie na takie wspomnienie go naszło i mówi, no ja pamiętam, jak byłem młody tutaj, latałem po tej wsi i tak dalej. Niewiele się zmieniło, tylko ja inaczej wyglądam. Także zaczął właśnie opowiadać, że nadal jest tym samym młodym człowiekiem, którym był, jak miał pewnie te kilkanaście czy 20 parę lat, tylko młody duchem, ale się postarzał.
Jeszcze skorzystam z okazji i zapytam, bo pan się objawił nagle na falach eteru jako ekonomista, jako historyk ekonomii. Nagrał pan kilka czy kilkanaście audycji. Dowiedziałem się na przykład o Koperniku, zupełnie nowych rzeczy. Czy to będzie kontynuowane?
Takie audycje prawdopodobnie już nie, natomiast temat ekonomii jak najbardziej mnie interesuje. W jednym z ostatnich kurierów pojawił się artykuł na temat Bitcoina, bo teraz wszyscy piszą o Bitcoinie, jakie kolejne spadki on notuje, ale takie wyjaśnienie, na czym polega w ogóle kryptowaluta, jak to zostało stworzone.
Właśnie.
Znaczy to jest bardzo ciekawa koncepcja i może być wykorzystywana właśnie do tego, żeby opłacać coś z jednego kraju do drugiego kraju na końcu świata bez ponoszenia kosztów bankowych. Natomiast w tym momencie odbywają się olbrzymie spekulacje od kilku lat na tej walucie. Także to, co z nią dalej będzie, no to jest duże pytanie. Ale od bodajże grudnia do dnia dzisiejszego zanotowała tam kilkudziesięcioprocentowe spadki. Także
taki coin, bo to coin to moneta. Ja monetę to ja rozumiem, wezmę do kieszeni i mi dźwięczy. A to gdzie to jest? To gdzieś w przestrzeni wirtualnej, tak?
To jest stworzenie monety wirtualnej kryptowaluty było możliwe dzięki odkryciu matematycznemu, które zostało nazwane z angielska blockchainem, czyli takim blokiem,
łańcuchem.
I polega to na tym, że jeżeli korzystamy z usług banku, no to bank jest odpowiedzialny za rejestr transakcji, tak? Za zapisywanie, kto wpłacił ile na konto, do kogo zostało przesłane. I ten rejestr jest centralnie prowadzony przez bank. W przypadku kryptowaluty właśnie wyeliminowano centralną jednostkę, która prowadzi taki rejestr i został właśnie stworzony, opracowany matematycznie koncepcja tego blockchaina, która polega na tym, że wszystkie transakcje są zapisywane w olbrzymiej już teraz bazie danych, w której są szyfrowane te transakcje w ten sposób, że nie można sfałszować praktycznie tego pliku. Jest to niemożliwe w ten sposób, to jest zaszyfrowane. I ta baza danych jest utrzymywana na rozproszonej bazie danych serwerów, czyli na wielu, wielu komputerach na świecie trzymane są fragmenty tej bazy danych i nigdzie nie ma centralnej takiej bazy danych. I co pewien czas kolejne transakcje do tej bazy są dopisywane, a komputery, które uczestniczą w tym systemie, właśnie dokonują szyfrowania tych danych, ponieważ żeby zaszyfrować te dane w ten sposób, żeby nie można było tego szyfru złamać, wykorzystywane są olbrzymie moce komputerowe. W tym systemie te szyfrowanie, ten komputer, któremu uda się zaszyfrować dany fragment danych, jest nagradzany bitcoinami. I stąd właśnie bitcoiny porównuje się też do złota, czyli to jest proces, ten proces szyfrowania, który jest nagradzany bitcoinami, jest też nazywany kopaniem w porównaniu do kopania złota. I system został zdefiniowany w ten sposób, że liczba wszystkich bitcoinów jest ograniczona. Wiadomo, że ich tam będzie około 21 milionów, czyli te nagrody są coraz mniejsze, a obliczenia są coraz trudniejsze. Prawdopodobnie już nikt nic nie rozumie, także na końcu mogę tylko wspomnieć, że Bitcoin to już jest tylko jedna z kilkunastu kryptowalut, które powstały od tego momentu. Także no jest to zjawisko, które trwa, tak? I ciężko powiedzieć, jak dalej będzie się rozwijać. Natomiast też instytucje finansowe próbują wykorzystywać tą technologię blockchain, łańcucha danych do wykorzystywania normalnie w obrocie finansowym, tym zinstytucjonalizowanym.
No widzicie Państwo, nawet ja to wszystko zrozumiałem, sam się dziwię, ale Pan Rustecki, Pan Lech Rustecki tutaj w radiu, w konsortium, w ogóle w korporacji, w net już prowadzi rachunki. No to dobrze, no to się uda wszystko. Skoro taki mądry człowiek na poziomie tego Bitcointu, czyli tam gdzieś Ameryka, Putin, Trump, przecież to wszystko pan może co? Może pan to wyłączyć jednym wyciągnięciem wtyczki z kontaktu?
No właśnie, nie można tego wyłączyć, ponieważ to jest rozproszona baza, także ona jest w wielu miejscach na świecie i w ten sposób jest to utrzymywane. Mm-hmm. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby doświadczyć, jak to wygląda, to zachęcam udanie się na przykład do serwisu YouTube i wyszukanie sobie kopalnia kryptowaluty. I tam pojawią się wideo właśnie z jakichś magazynów, w których są tysiące komputerów, wielkie wentylatory i one kopią, czyli szyfrują te wszystkie.
O czym będzie na pewno szereg następnych audycji. Bardzo panu, panie Lechu, dziękuję. A żebyście państwo zobaczyli, co tu się dzieje właśnie dzisiaj. Nie ma tu Republiki, bo oczywiście tam gdzieś poszła sobie. Natomiast tutaj prezes trzyma mikrofon. I kolega.
Trzymam mikrofon, bo nie wiem, czy zauważyłeś, trzymam też Lecha, żeby nie odchodził.
Nie
zauważyłeś, że gromadzą się wszyscy, którzy pracują w radiu, albo prawie wszyscy, bo o godzinie 12 będziemy sobie, słuchaczom i wszystkim, którzy są na jarmarku wnet, składać życzenia.
No właśnie, ale jeszcze mam chwilę czasu, bo patrzę, 54, to może nie przeciągnę.
Ale chcę zakupy jakieś zrobić.
Tak, bo dopiero stanąłem w kolejce po wędliny, która nie miała kilkunastu osób, tak jak słyszałem w radiu, tylko tak. Już pięć, ale też to trwa teraz długo, bo cztery. Ludzie dużo kupują tych wędlin, no także tak. Jeszcze nie zdążyłem przejść się przez wszystkie stoiska, także teraz zrobię szybki wyścig w tą i z powrotem, zobacząc, co tam jeszcze warto kupić.
No właśnie, to ja teraz przejmę rolę i jednak...
Tak, trzeba szybko, bo znikają towary. Tak.
Panie nawet, redaktorze, nawet panie prezesie, Ania, jak pan namówił tych wszystkich sprzedających? Jak to się odbywało? Bo pan jest taki omnibus, pan łapie się za różne, może pan jeszcze wyreguluje Wisłę, wyciągnij peryt z Bałtyku. Nie, ale poważnie, jak pan namówił, żeby tak daleka, gdzieś tam z różnych, no nie zakątków, ale kilkuset kilometrów przyjeżdżali i tutaj to sprzedawali w szkole. Jeszcze jedno, to bo jak się już dorwałem do głosu, to już Krzysztof sam też co powiedzieć, ale ja jeszcze powiem jedno. Proszę Państwa, to wszystko się odbywa w szkole. Byłej szkole, zmarnowanej szkole. To wszystko się odbywa w miejscu w Warszawie, w środku Warszawy, które gnije, jak wiecie, z audycji omawiających te rozdzieranie miasta i próby odzyskiwania domów, to właśnie Krzysztof Skorzeński zrobił w takiej szkole i ta szkoła jeszcze trwa, nie wiem, uda się uratować, czy znowu tu powstanie jakiś wielki 50-100-metrowy gmach, który znowu zagęści i tak gęste Śródmieście.
Tu powstaną, i to nie ucieszy Stefana Truszczyńskiego, tu powstaną cztery wielkie domy. To jest także w projekcie zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu, w którym jest była liceum Hoffmanowe i ta szkoła podstawowa, w której jesteśmy. Tu mają powstać cztery budynki, naprzeciwko ma powstać piąty do 42 pięter, z tego co się orientuję. I już właściwie cena tego miejsca jest wyznaczona. Gdybyś, Stefanie, miał... 200 chyba, nie pamiętam, 220 milionów złotych, to możesz posiąść ten teren i zacząć piąć się w górę do 42 piętra. Wojewoda tylko zatrzymał ten proces, powiedział, że coś mu się nie zgadza w tym projekcie, dlatego jeszcze możemy być w tej szkole do czerwca. Jeśli chodzi o ludzi, którzy tutaj są, no to oczywiście wszyscy Państwo, którzy słuchają Radia Wnet, znają Stanisława Klepkę. Zaczęło się od rozmowy na Ponidziu, a potem był romantyczny czas Jarmarku Wnet, kiedy rzeczywiście ten Jarmark Wnet odwiedzało, największy jarmark, odwiedziło około 10 tysięcy osób. Rzeczywiście w Koneserze był tłok, bo to było, miejsce, bo to było miejsce wyjątkowe. Teraz jest trochę inaczej, bo tych jarmarków w Warszawie jest dużo, a z kolei szkoła jest mniejsza niż Koneser. Jarmark trwa, są osoby, które są od początku jarmarku i są cały czas z nami, ale część osób oczywiście odpadła, no bo okazało się, że jeżdżenie, nie wiem, z Podgorzowa Wielkopolskiego nie opłaca się, bo jednak za mały obrót i za duża konkurencja, no bo jak się pojawi sześć miejsc, gdzie można kupić miód, no to wtedy ktoś musi wypaść, normalne.
Jeśli Państwo nie wierzycie, to zobaczcie to na obrazkach, wtedy kiedy transmituje Telewizja Republika współpracująca z Radiem Wnet.
A jest Kurier Wnet, o tym Państwu opowiadamy.
Tak. No Kurier 46 jeszcze nie numer. Widziałem, dlatego że nie ma tam mojego artykułu niestety, no ale może będzie. Natomiast ten Kurier Wnet to jest coś niesamowitego, no po pierwsze mówią mi za duża powierzchnia. Nie, właśnie jedyny, największa gazeta w Polsce i poza tym jeszcze te dodatki walczące o Śląsk, walczące o Wielkopolskę, więc to jest szalenie dużo różnych inicjatyw. No więc ja jeszcze raz powiem tylko tyle, ja nie wiem skąd siły na takie, no chyba młodość i jakieś tam geny pomagają, także gratuluję, kończę proszę Państwa mój kawałek w Radiu Wnet, 11, 12, czwartki, Stefan Truszczyński tutaj. Do widzenia, panie prezesie. Dziękuję, że pan się zgodził ze mną porozmawiać.
Panie Stefanie, wszystkiego dobrego.
No wzajemnie. Żeby... O, właśnie. Wszystkiego dobrego dla rodzin przede wszystkim, żeby wszyscy zdrowi byli i żeby myśleli pozytywnie.
I teraz zrobimy coś, czego może ktoś robił. Stukniemy się mikrofonami.
Tak. No, słychać, słychać. No tak, by działały. No, fajny pomysł. Dziękuję serdecznie, dziękuję Krzysztofie, dziękuję Państwu. Do usłyszenia w czwartek.
To był Stefan Truszczyński. Dochodzi godzina 12.
Wolna antena. Radia Wnet.